Cześć Boże, dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy magazynu ekumenicznego nadawanego na falach Radia Koszalin. Dzisiejsza audycja realizowana jest w słupskim studiu przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak, proboszcz tutejszej wspólnoty. W trakcie dzisiejszego spotkania chciałbym powiedzieć wam, moi drodzy, o jednym bardzo ważnym wydarzeniu dotyczącym naszej diecezji. Ale aby móc się do tego zabrać, powinienem opowiedzieć nieco o samej diecezji, do której należy Słupska Wspólnota Prawosławna, o eparchii wrocławsko-szczecińskiej, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Ponieważ uroczystości, o których wspomniałem, dotyczą osoby naszego ordynariusza, księdza arcybiskupa Jeremiasza, pozwolę sobie zacytować jego słowa, którymi kilka lat wcześniej, w roku 2002, przybliżył historię kierowanej przez siebie diecezji z okazji jubileuszu jej 50-lecia. Na początek jednak wysłuchajmy jednej pieśni. Nie jest to utwór cerkiewny, ale można go było usłyszeć w wykonaniu chóru duchowieństwa diecezji wrocławsko-szczecińskiej podczas wspomnianych uroczystości. Przybliżając więc klimat wrocławskiego jubileuszu, zapraszam do wysłuchania kozackiej pieśni pod tytułem Nie dla Ciebie, w wykonaniu piosenkarki znanej jako Pelagia. Września 1951 roku Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podjął decyzję o określeniu nowych granic diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w tym również o utworzeniu diecezji wrocławsko-szczecińskiej. W granicach określonych przez tę decyzję Soboru diecezja istnieje do dnia dzisiejszego. Początki prawosławnego życia kościelnego na obszarze diecezji są oczywiście starsze, sięgają lat przedwojennych i okresu II wojny światowej. Pierwsze parafie zostały zorganizowane już na początku roku 1946, a 15 lipca tegoż roku powołano do życia prawosławną diecezję na ziemiach odzyskanych. Jej zarząd powierzono prawosławnemu biskupowi łódzkiemu. W jej skład wchodziły początkowo również parafie należące obecnie do diecezji białostocko-gdańskiej. Moi drodzy, powstaje pytanie, kim byli ludzie tworzący nowe parafie? Włodyka Jeremiasz pisze dalej. Ludzie, którzy ponad pół wieku temu postanowili założyć parafie prawosławne, przybyli na ziemię zachodnie i północne na skutek wojny. Część z nich została przywieziona na roboty przymusowe w latach 1939-1944. Część uciekła przed przesuwającą się na zachód linią frontu. Byli wśród nich ci, których dotknęły represje reżimu stalinowskiego przed 1941 rokiem lub ci, którzy byli świadkami tych represji w latach 1940-1941. Jeszcze inni przybyli uciekając przed zmianą wschodnich granic Polski. Największą część stanowili parafianie przemocą wysiedleni ze stron ojczystych w południowo-wschodniej Polsce w ramach pacyfikacyjnej akcji Wisła. Musieli pozostawić dorobek wielu pokoleń, również cerkwie. Na przygotowania do podróży, i tu ksiądz arcybiskup wziął to słowo w cudzysłów, pozostawiano im niekiedy zaledwie kilka godzin. Często też mogli zabrać ze sobą jedynie to, co sami mogli udźwignąć. Niewielką grupę stanowili ci, którzy przybyli na ziemię zachodnie w poszukiwaniu pracy i nauki. Wszyscy możemy być dumni z tego, że mimo ogromu przeszkód w warunkach życia powojennego ludzie z różnych stron, z różnymi rodowodami i losami potrafili organizować i tworzyć swoje wielkie i małe parafie. Księża, pionierzy, którzy w tworzonych parafiach pracowali, dzielili los swoich parafian. Byli także przesiedleńcami i uciekinierami. Pierwsze spotkania modlitewne organizowano najczęściej w mieszkaniach prywatnych. Po kilku takich spotkaniach podejmowano próby pozyskania obiektów sakralnych. Nie zawsze próby te kończyły się sukcesem. Najczęściej jednak po wielokrotnych zabiegach władze przydzielały odpowiednie budynki. Były to obiekty zniszczone działaniami wojennymi, w większości świątynie ewangelickie. To bardzo pobieżne spojrzenie może być pomocne w próbach zrozumienia duchowego znaczenia ich istnienia do chwili obecnej. Powstawanie parafii było wynikiem świadomej i wolnej decyzji, przede wszystkim parafian. Decyzje hierarchii były aprobatą i błogosławieństwem dla już zaistniałego faktu. Wszystko to napełnia radością. Jednakże nie można przemilczeć faktu, iż członkowie każdej parafii stanowili i stanowią mniejszość na terenach swojego zamieszkania. Wielu ugięło się pod ciężarem nacisku ze strony instytucji Kościoła rzymskokatolickiego i ówczesnej ideologii państwowej. Sytuacja w szkole i w miejscach pracy, często nawet w miejscach zamieszkania, zmuszała i niekiedy teraz zmusza do ukrywania swojej wiary. Jest to fakt bolesny dla niejednej parafii. Wystawia też złe świadectwo o otoczeniu. Dla prawosławnych jest on wyzwaniem. Wymaga odwagi. Do naszego otoczenia chciałoby się skierować apel o praktykowanie głoszonej przez chrześcijan miłości bliźniego. Organizacja życia parafii nie była rzeczą łatwą. Należało przezwyciężyć trudności administracyjne, zespolić ludzi z różnych stron, z różnymi tradycjami życia kościelnego, zaadoptować przekazywane budynki dla potrzeb liturgicznych Kościoła prawosławnego. Pozyskiwane wówczas świątynie nie były bowiem cerkwiami budowanymi przez prawosławnych. Nie chodzi tu o aspekt formalny sprawy. Dawne kościoły ewangelickie, a obecnie cerkwie prawosławne, od 71 roku są własnością Kościoła prawosławnego. Nie chodzi również o wygląd zewnętrzny kościołów, czy też o ich wystrój wewnętrzny. Barok czy gotyk jest stylem, który zna teologię i często odpowiada zasadom budowy prawosławnych świątyń. Do ustawienia ikonostasu każdy kościół gotycki wręcz zaprasza. Chodzi o duchowe samopoczucie ludzi modlących się w kościołach, które nie oni sami budowali. Jest tak, że w kościołach, w których niegdyś brzmiały modlitwy łacińskie kościoła rzymskokatolickiego, a później niemieckie kościoła ewangelickiego, teraz rozbrzmiewają modlitwy prawosławne w języku cerkiewnosłowiańskim. Dzieje sprawiły, że modlitwa w języku cerkiewnosłowiańskim wróciła na tereny, na których była obecna w IX i w X wieku. W Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, sprawowano nabożeństwa w języku cerkiewnosłowiańskim jeszcze nawet w XIV wieku. Niektóre parafie założone w latach 40. lub 50. dziś już nie istnieją. Parafianie wrócili w ojczyste strony lub poddali się asymilacji konfesyjnej, ale większość parafii została. Niektóre powiększyły się. Parafie prawosławne i ich proboszczowie żyją w przyjaźni z parafianami i duchowieństwem innych kościołów. Parafie prawosławne na ziemiach zachodnich i północnych są wielonarodowościowe. Parafianami są Ukraińcy, Łemkowie, Białorusini, Rosjanie, Polacy i inni. Nabożeństwa sprawowane są w języku cerkiewnosłowiańskim z wymową rosyjską lub ukraińską. Kazania są głoszone w języku ukraińskim, rosyjskim, łemkowskim i polskim. Pluralizm, tak często akcentowany w dyskusjach związanych z wizją jedności Europy, jest w parafiach diecezji wrocławsko-szczecińskiej elementem dnia powszedniego. Tyle Władyka Jeremiasz. A teraz kilka słów o samej uroczystości. Wrocławska katedra pod wezwaniem narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy 28 i 29 września stała się centralnym miejscem podniosłych wydarzeń, obchodów 30-lecia biskupiej posługi Władyki Jeremiasza, jubileuszu jego 70-lecia i zarazem 750. rocznicy wzniesienia samej świątyni. Na nabożeństwo całonocnego czuwania do wrocławskiej katedry przybyli hierarchowie naszej cerkwi na czele z jej zwierzchnikiem, jego eminencją metropolitą Sawą, któremu towarzyszyli biskupi Supraski Grzegorz oraz gościnnie Włodzimiersko-Wołyński i Kowelski Włodzimierz. Obecna była również duża grupa duchownych i liczna rzesza wiernych. Wieczorem po nabożeństwie goście zostali podjęci przez jubilata kolacją w jednym z wrocławskich hoteli. Świąteczna radość i atmosfera wspólnej agapy zaowocowały niepowtarzalnym przyjacielskim klimatem. Był czas na wspomnienia, refleksje, żarty. Składając gratulacje jubilatowi, metropolita Sawa przywołał trudne czasy nauki w seminarium, okoliczności spotkania z późniejszym Władyką Jeremiaszem i jego służbę cerkwi. Najpierw jako bardzo zaangażowanego laika, a potem już jako biskupa. Wrocławski ordynariusz natomiast podzielił się z zebranymi spostrzeżeniami i refleksjami ze swoich licznych podróży, które podsumował jednym krótkim zdaniem. Miałem szczęście do spotkań z mądrymi ludźmi. Jubilat przybliżył również zebranym sylwetki obecnych na uroczystości lekarzy i okoliczności spotkania z nimi, wyrażając głęboką wdzięczność za ich dokonania. W odpowiedzi dr Małgorzata Talerczyk w krótkich słowach odparła: cieszymy się, że spotkanie z nami okazało się dla Władyki owocne. Niezależnie od tego, na ile było to owocne, znacznie większą korzyścią dla nas była możliwość spotkania Władyki w naszym życiu. Kolejna kozacka pieśń z repertuaru chóru duchowieństwa diecezji wrocławsko-szczecińskiej pod tytułem Stiep w wykonaniu grupy Lubę.
Wyjdę nocią w pole z konią, noćką ciemną cicho pójdę. My pójdziemy z konią po polu wdwojem. 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 Nocią w pole zwiast благодать. В поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет, ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Oh.
Na niedzielną boską liturgię przybyli inni członkowie Soboru Biskupów Polskiej Cerkwi, biskup siemiatycki Jerzy i gorlicki Paisjusz. Po liturgii sprawowano dziękczynne molebień, dziękując Twórcy za posługę Włodyki Jeremiasza i wznosząc modlitwy za zdrowie wrocławskiego arcypasterza. Następnie przyszedł czas na oficjalne pozdrowienia. Zabierając głos w imieniu Świętego Soboru Polskiego Kościoła Prawosławnego, metropolita Sawa stwierdził: dzień dzisiejszy jest szczególnym dniem w naszej cerkwi. Wzrok, myśli i uczucia naszych wiernych skierowane są na Wrocław. Dokładnie 30 lat temu trafił tu Władyka Jeremiasz. Dziś, w ten uroczysty dzień, sprawowaliśmy w tym przybytku Bożym, który świętuje 750-lecie, liturgię świętą, dziękując Bogu za dar, jaki otrzymaliśmy w osobie Władyki Jeremiasza. Władyko, tu metropolita zwrócił się do jubilata. 30 lat temu, będąc biskupem białostocko-gdańskim, wprowadzałem cię na tron biskupów wrocławsko-szczecińskich. Jesteś piątym na katedrze po ustanowieniu tej diecezji. Wszedłeś w trud tych, którzy byli przed tobą. Przez erygowanie tutejszej diecezji wznowione zostało prawosławie, które było tu obecne już w czasach świętych braci Cyryla i Metodego. Przybyliśmy tu na puste pole, a dzisiaj w porównaniu z tamtym czasem mamy uporządkowaną, zorganizowaną diecezję. Tam, gdzie nie było prawosławia, prawosławie jest. Bardzo duża liczba młodzieży, którą tu widzimy, świadczy o żywotności naszej wiary. Nasza cerkiew w czasie całej trudnej historii dawała świadectwo wierności temu, co pozostawił nam Chrystus, co pozostawili apostołowie, nasi ojcowie. Jesteśmy wierni naszej tradycji, naszej kulturze duchowej, która tak bardzo różni się od innych kultur, jest uduchowiona. Jesteśmy wierni temu, co przekazali nam nasi ojcowie. Ta ziemia, na której jesteśmy, została bardzo doświadczona przez historię i na tej ziemi okazali się nasi wierni. W rezultacie słabości ludzkiej tych, którzy wówczas rządzili, w swoim czasie doprowadzając do akcji Wisła. Przyjmujemy to jako opatrzność Bożą i wybaczamy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ale z drugiej strony prawosławie z Chełmszczyzny, Łemkowszczyzny, Wileńszczyzny trafiło tutaj i ono uświęca tę ziemię. Drogi Władyko, duchowieństwo, ludzie, którzy cię otaczają, to owoc twojej modlitwy, twojego codziennego, wytężonego, arcypasterskiego trudu. Tylko ten może powiedzieć, co to znaczy, kto sam zmaga się na co dzień z takim wysiłkiem. Jesteśmy tu i modlimy się, dziękujemy Bogu, ale też prosimy, by Bóg dał ci siły do dalszej pracy, bo wiemy, że ostatnio nie domagałeś fizycznie, by dał ci siły do dalszej pracy jeszcze bardziej owocnej niż do tej pory. Wierzymy głęboko, że tak będzie. Przyszedłeś do tych ludzi, którzy pozostawili swoje chaty i stałeś się ich biskupem, starając się pracować tak, by zachować ich tradycje, by nikogo nie urazić, by być z nimi blisko. Dlatego nazywają cię nasz Władyka. Takie określenie to największe podziękowanie, jakie może spotkać biskupa. Kolejnym aspektem twojej posługi, kontynuował metropolita, jest praca z młodymi ludźmi. Poświęciłeś się ofiarnie pracy z młodzieżą i wynikiem tej pracy jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej, znane nie tylko w Polsce, ale w całym prawosławnym świecie. To świadczy o żywotności naszej cerkwi. Praca z młodzieżą szkolną w Akademii Teologicznej, w seminarium, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej osiągnąłeś wszystko, co można osiągnąć na uczelni wyższej. Przez 3 kadencje byłeś rektorem. Stoją tu z nami twoi magistrowie, doktoranci i doktorzy. Kolejne pole twojego działania to praca ekumeniczna. Jako pierwszy z nas wyjechałeś zza żelaznej kurtyny do Szwajcarii. Tam w latach 60. przekonałeś się do ducha ekumenii i będąc świadomym ciężaru podziału wśród chrześcijan, poświęciłeś swoje życie także i temu. Pracujesz wszelkimi sposobami na rzecz tego, by przyczynić się do przezwyciężenia owych podziałów. Jesteś przewodniczącym Polskiej Rady Ekumenicznej i ostatnie wybory pokazały, że tam jest twoje miejsce. Następny punkt – praca na polu współpracy naszej cerkwi z rządem. Obecnie jesteś współprzewodniczącym Komisji Majątkowej. Byłeś przewodniczącym i członkiem kilku innych komisji. To są tylko niektóre punkty twojej działalności, można je jeszcze długo wymieniać. Ale przede wszystkim jesteś człowiekiem, który poświęcił swoje życie służbie Bogu i ludziom. Dziękujemy Bogu za wszystko to, co dałeś siebie dla świętej sprawy Bożej. Dziękujemy wszyscy razem. W imieniu Świętego Soboru Biskupów życzę ci, by Bóg za wstawiennictwem Przenajświętszej Bogu Rodzice i wszystkich świętych naszej cerkwi wraz ze świętym Maksymem Sandowiczem w szczególny sposób czczonym na tych ziemiach wspomagał cię swoim błogosławieństwem. Ojcowie cerkwi mówią, że jeśli Bóg nas nie doświadcza, to znaczy, że zapomniał o nas. O tobie nie zapomniał, drogi Władyku. Następnie biskup siemiatycki Jerzy odczytał dekret z 29 września o nadaniu Władyce Jeremiaszowi najwyższego odznaczenia Polskiej Cerkwi, orderu świętej Marii Magdaleny z ozdobami pierwszego stopnia za pracę na rzecz Polskiego Eutokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warto nadmienić, że wspomnianym orderem nagradza się wyłącznie zwierzchników kościołów lokalnych. Zwracając się do zebranych, Władyka Jeremiasz powiedział: dziękuję za ciepłe słowa, choć nie zupełnie na nie zasłużyłem. W dni takie jak dzisiaj jest świadomość pokuty, ale dziś jest ona trochę mniejsza. Za to jest świadomość tego, że wiele jest do zrobienia. Tak wielu rzeczy nie udało mi się jeszcze zrobić, ale przede wszystkim serce przepełnia wdzięczność Bogu. Mogę powiedzieć, że zostało mi darowane udane życie.
Odżył ja swój wiek, dni tak jak człowiek. Odżył ja swój wiek, dni tak jak człowiek. Горя горюя, біди бядуя. Горя горюя, біди бядуя. Пойду в монастир, там буду я жить. Пойду в монастир, там буду я жить, там буду я жить и Бога молить, там буду я жить и Бога молить, кабы Бог простил, что я в свете согрешил. Кабы Бог простил, что я в свете согрешил. Страшный суд придет, ответ всем будет. Страшный суд придет, ответ всем будет.
Владыка Еремиаш zwrócił się z podziękowaniami do licznie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski, Ewa Mańkowska, wicewojewoda dolnośląski, Adam Grel, wiceprezydent Wrocławia, Wojciech Droszcz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Obecni byli również rektorzy wrocławskich uczelni, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele służb mundurowych i szefowie firm budowlanych współdziałających z wrocławską kurią. Szczególne słowa podziękowania padły pod adresem szczecińskich lekarzy. Proszę pozwolić mi jeszcze na szczególne podziękowania Szczecinowi. Kieruję je z tego miejsca do lekarzy, pani Małgorzaty Talerczyk i pana Michała Falko ze Szczecina. Oni spowodowali, że stoję tutaj dziś na tym miejscu. Dziękuję. Po krótkich przemówieniach niektórych zaproszonych gości zwrócili się do arcybiskupa Jeremiasza z gratulacjami i podziękowaniami obecni podczas uroczystości duchowni. A następnie przyszła kolej na składanie życzeń przez licznie zgromadzonych wiernych, którzy tworząc długi szpaler i wykazując się cierpliwością, mieli okazję, by chwilę porozmawiać z Władyką, złożyć mu gratulacje i kwiaty. Na tym zakończyła się część liturgiczna jubileuszu wrocławskiego biskupa. Agapa dla wszystkich przybyłych na niedzielne uroczystości odbyła się podobnie jak sobotnie spotkanie w jednym z wrocławskich hoteli. Jedną z dodatkowych atrakcji były występy kilku chórów, młodzieżowego, katedralnego i chóru duchowieństwa diecezji wrocławsko-szczecińskiej, z repertuaru którego pochodzą dzisiejsze kompozycje. W część artystyczną uroczystości wpisał się także mini recital solistki Filharmonii Wrocławskiej Pauliny Boreczko-Wilczyńskiej, sopran, która w sali bankietowej wykonała utwory m.in. Szumana, Puciniego, Szymanowskiego. Chciałoby się rzec, oj działo się. Przyłączając się do życzeń, na zakończenie zaprezentuję utwór pod tytułem Mnohe lieta, czyli życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu i pod Bożą opieką w wykonaniu chóru wrocławskiej polskojęzycznej cerkwi pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Do usłyszenia podczas kolejnych spotkań ksiądz Mariusz Synak, Słupsk.
Zdrowiem na długie lata.